Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek przy mikrofonie. Polacy triumfatorami Ligi Narodów. To poniedziałkowe śniadanie polityków. Dobrze zacząć od takiego akcentu. Emocje duże wczoraj, no ale także emocje polityczne, bo w tej kampanii wyborczej, która nie jest kampanią, jak wiemy, tylko prekampanią, bardzo duże emocje wzbudził pożar składowiska odpadów toksycznych pod Zieloną Górą i wzajemne ataki głównie Donalda Tuska i także premiera Mateusza Morawieckiego, w dyskusji także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Kto odpowiada za składowiska odpadów toksycznych w Polsce i za tego typu sytuacje? I czy to jest przypadek, że właśnie teraz zapłonęło składowisko odpadów pod Zieloną Górą? O tym będziemy dyskutować w tym programie i witam serdecznie gości, uczestników Śniadania Polityków w Radio Gdańsk. Są z nami pani profesor Joanna Senyszyn, poseł Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry.
Tomasz Rakowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Panie Pośle.
Kłaniam się serdecznie.
I Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikanie. Dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, pożar składowiska odpadów toksycznych pod Zieloną Górą opanowany, 200 strażaków w szczycie uczestniczyło w gaszeniu. Natychmiast komentarze polityczne, ja zacytuję te najbardziej głośne: smród płonących odpadów w Zielonej Górze, smród setek bezkarnych, nielegalnych składowisk, smród pisowskiej korupcji w całej Polsce, Kaczyński i Sasin na pikniku, tak to pisał Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, a odpowiedziała liderowi Platformy Obywatelskiej między innymi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, napisała tak, tu cytat znowu: śmierdzą śmieci sprowadzone masowo za pana rządów, pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady. Dodajmy jeszcze na początek, nim oddam państwu głos, że Wojciech Wybranowski, dziennikarz śledczy, przypomniał, że w 2013 roku rząd kierowany przez Donalda Tuska wydał rozporządzenie wyłączające punkty zbiórki odpadów z grupy przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Mówiąc wprost, nie trzeba było do prowadzenia takiego składowiska już uzyskiwać decyzji środowiskowej, a decyzja środowiskowa była związana między innymi z tym, jak się będzie prowadziło tę gospodarkę, jak będzie się zabiegało o to, żeby odpady toksyczne nie przenikały do środowiska, żeby były odpowiednio utylizowane. I jeszcze jakby jedna kwestia tytułem wstępu: decyzję, zezwolenie na to składowisko w przylepie pod Zieloną Górą w 2012 roku wydał starosta zielonogórski Ireneusz Plechan, polityk Platformy Obywatelskiej. Ale pytań jest sporo w kontekście tej sprawy i chciałbym zacząć może najpierw od pana posła Jerzego Borowczaka. No, pytania jest najpierw może takie dwa. Kto właściwie odpowiada za gospodarkę odpadami w takim składowisku jak Zielona Góra? Czy to jednak jest starosta, marszałek województwa, czy minister klimatu i środowiska? I drugie pytanie, bo zaznaczyłem ten wątek. Czy to jest przypadek? Bo może takich przypadków nie należy się dopatrywać, a raczej szukać pewnych powiązań. Jeżeli minister klimatu i środowiska 6 dni temu, Anna Moskwa, zapowiada, że złoży skargę na Niemcy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za 35 tysięcy ton odpadów nielegalnie przetransferowanych transgranicznie do Polski z Niemiec i nagle po tych 6 dniach płonie składowisko odpadów w Polsce, to czy to jest przypadek? Te dwa pytania pan poseł Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska.
Za naszą ziemię polską odpowiadamy wszyscy i wszyscy powinniśmy bacznie patrzeć, co się dzieje wokół nas, co jest wokół naszych domów, w naszych posesji, w naszym okręgu. I jeśli kiedyś przyjęliśmy taką ustawę sygnalistów, to była propozycja PiS. No gdzie są ci sygnaliści, którzy mieli właśnie o takie rzeczy informować władzę? Właśnie o takich nielegalnych wyrąbach, nielegalnych wysypiskach śmieci, o przestępstwach, które z dnia na dzień jest. Policji przybyło, wszystkich służb, budżet na te służby się powiększył, a informacji władza nie ma. Jakby to państwo było z papieru. O takich składowach, jak pan mówi, przecież to nie pierwsze śmieci, które się palą w ostatnich 8 latach. Przecież coraz jesteśmy przerażeni, kiedy telewizje pokazują palące się kolejne składy. Ja nie mam informacji, kiedy te śmieci przyjechały. Wiem tylko, że kiedy byłem w Ministerstwie Rolnictwa na kontroli, zobaczyłem dokument, w którym minister, wicepremier Kowalczyk podpisał zaprzestać kontrolowania składów wielowagonowych do odwołania. I to jest jakby no, rola państwa, którą powinno, mamy Schengen, ale pilnować, co do nas wjeżdża. Tak jak
panie pośle, czyli,
uchodźców.
Czyli jeżeli jest składowisko odpadów w Zielonej Górze, to odpowiada za to rząd, czy odpowiada jednak za to samorząd?
Jest tam
i
przedstawiciel
lokalna?
Rządu i ma największą władzę.
A samorząd?
Wojewoda.
A samorząd
największą
jest,
władzę.
A samorząd jest,
może uchwa-
nie ma żadnej mocy
każdą
sprawczej?
Ma, ale wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie i ma naprawdę, kiedyś to były symboliczne liczby urzędników. Dzisiaj jest naprawdę, rząd ma w terenie bardzo silną reprezentację. I oczywiście samorządy też, ale też najwięcej obywatele, radni, ekolodzy. No przecież ciągle słyszymy o tych, że dzieje się źle. Tylko jakby nie ma takich przepisów wykonawczych, aby to zahamować, aby te śmieci do Polski nie wjeżdżały. No bo to jest klęska, jeśli będziemy dalej nie pilnować, co wjeżdża do Polski.
No w tej chwili właśnie minister klimatu też i środowiska Anna Moskwa argumentuje, że został wprowadzony system SENT, który, mówiąc, to jest taki system monitoringu odpadów, które, czy monitoringu transportu odpadów, które trafiają do Polski. W związku z tym te nielegalne odpady trafiające do Polski zostały ograniczone, aczkolwiek no trudno jest wyeliminować cały ten proceder. Tomasz Rakowski, pełnomocnik PiS w Gdańsku.
Polacy?
Ja ponawiam te pytania też, czy kto za to odpowiada, czy tutaj jest tak, że jednak jest odpowiedzialność dzielona, w związku z tym też no, nie ma co może tak wykorzystywać tego w tej kampanii czy prekampanii wyborczej, ale czy to jest przypadek, bo minister zapowiada skargę na Niemcy. Zresztą Niemcy to jest to ogromny problem, o tym piszą nawet gazety niemieckie. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o tym, że 86 milionów ton plastiku znajduje się w morzu. To jest problem państwa niemieckiego. W związku z tym jest pytanie, czy to jest rzeczywiście taki kraj praworządny i czy to jest przypadek, bo może ktoś chciał udowodnić teraz minister klimatu i środowiska, że składa skargę na Niemcy, a ma sama problem w Polsce. Tomasz Rakowski.
Szanowni państwo, to co się stało w Zielonej Górze, to jest taki element ciągnący się od lat afery śmieciowej. Właśnie Platformy Obywatelskiej, której działacze wprost żerowali na układzie biznesowym wokół śmieci, czego przykładem jest pan Karpiński z PO chociażby, z Warszawy, aresztowany z zarzutami przyjęcia 5 milionów złotych łapówki w związku z ustawianiem przetargów w warszawskim miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Więc te kłębowiska dymu, które unosiły się nad Zieloną Górą, to wprost taki symbol kłamliwej trucizny, jaka sączy się z ust polityków Platformy i sprzyjających im mediów. I to, co pan poseł Borowczak tutaj robi, to jest wprost takie odwracanie kota ogonem, umywanie rąk. A prawda jest taka, że to Platforma na różnych szczeblach władzy, bo tam w Lubuskim to rządzi Platforma, no to oni ponoszą za ten śmieciowy skandal odpowiedzialność i mieliście...
Ale chyba tutaj też chciałem pana zapytać, żeby to też tego typu pytanie wybrzmiało, bo ono pojawia się już od wczoraj w dyskusjach. No okej, to starosta zielonogórski z Platformy w 2012 roku wydał zgodę na to składowisko, no ale pytanie, bo tam były kontrole Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wskazywano na to, że to składowisko jest prowadzone nie właściwie już w 2015 były takie kontrole. Samorząd też wskazywał na to, że to jakby zlikwidowanie tego składowiska to są dziesiątki milionów złotych. Może samorządów po prostu nie stać na to, jeżeli już tego typu składowisko powstaje.
Być może nie stać, natomiast jak doskonale widać w tym przykładzie, w tej sekwencji wydarzeń, jak bardzo pewne decyzje mają określone konsekwencje daleko idące na przyszłość. No, te decyzje wydawane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, które z Polski zrobiły wręcz takie składowisko śmieci z różnego rodzaju, z różnych krajów europejskich, no mają swoje konsekwencje właśnie takie, że kiedy tych śmieci, tych odpadów nazbiera się tak dużo, że ich likwidacja fizyczna wymagałaby wielomilionowych nakładów, po prostu jest to problem biznesowy. No to wprost się robi problem biznesowy. Ja gdzieś czytałem taką informację, że miejsca, które służą do utylizacji takich niebezpiecznych odpadów, to tam kolejki to są na kilka lat do przodu już zajęte, że po prostu wszystko jest pozajmowane. Jest taka ilość tych śmieci po prostu w tych miejscach, więc faktycznie może być tak, że jest to problem związany z wielomilionowymi nakładami, które trzeba by było ponieść, no ale to też nie można się tym zasłaniać, tak? No, trzeba po prostu brać odpowiedzialność za to. A tutaj władze województwa lubuskiego wprost nie chcą tego zrobić po prostu i odwracają kota ogonem. Tak więc to jest jeszcze jedna kwestia tutaj, myślę, istotna. Jesteśmy w tym okresie prekampanii i każde wydarzenie właściwie jest wykorzystywane do działań kampanijnych, niestety. Tak więc i tutaj mamy też z tą samą sytuacją do czynienia, gdzie w tym momencie no, Platforma Obywatelska, władze Platformy w województwie lubuskim na tych różnych szczeblach wprost mówią, że to nie oni za to odpowiadają, że mało tego, próbują jeszcze wytworzyć takie wrażenie, że różne odpady, te palące się śmieci, że stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, że badania są prowadzone w jakiś nieprawidłowy sposób, co jest oczywiście fikcją. Czyli generalnie próbują wywołać emocje i strach. Tak? To jest jakby główny sposób działania Platformy Obywatelskiej, czy wywoływanie emocji.
Pani oczywiście, poseł, nie wolno zapalić grilla.
Poseł Borowczak?
Nie, no bo to nie można tak tego zostawić ad vocem. Bo to oczywiście Platforma nie rządzi od 8 lat, ale winna jest Platforma.
W województwie lubuskim?
Ja mówię o Polsce. Rząd odpowiada za wszystko, co się dzieje w Polsce. Ma po to przedstawicieli rządu w terenie. Ale jeśli się bagatelizuje przepisy, a pan dobrze wie, panie redaktorze, że zapalenie grilla jest mandat, a tam się pali składowisko chemikaliów i wszyscy mówią, wszystko jak po Czarnobylu, wszystko jest w porządku, nie ma zagrożenia, a przecież widzieliśmy te kłęby dymu.
Panie pośle,
Tomasz Rakowski, jeszcze w takim razie polemika i pozostali.
Panie pośle, tak, bo tutaj za wszystko odpowiada
8
rząd.
8 lat.
A samorządów nie ma, jako takich rozumiem.
Każdy wypowie, a potem polemika.
Krótka polemika, Tomasz Rakowski
już
i już pani poseł.
8 lat.
Tak, jak tylko chciałem dodać, że pan poseł teraz nagle, to jest zadziwiające, bo tak mocno zawsze stawiacie na samorządy, mówicie tyle o tych samorządach. Samorządy, kiedy jest coś zawinionego przez samorządy, nagle samorządy przestają istnieć i jest tylko i wyłącznie
mówię
rząd
o prawie
Prawa i Sprawiedliwości.
Legislacyjnym.
No to może
w
o prawie. No dobrze, to pani pośle, bo to zaczęła się taka dyskusja już trochę o grillach, a to sprawa poważna. No,
to najpierw pani poseł Joanna Senyszyn.
No to pan.
Pani poseł Joanna Senyszyn, której obiecałem teraz, że teraz jej kolejność. Bardzo proszę.
To ja muszę powiedzieć, że z pewnym przerażeniem słucham tego takiego przerzucania się, że czy to jest winna Platforma teraz wszystkiemu, a czy PiS jest winien. Musimy sobie jasno powiedzieć, że odpady niebezpieczne, różnego rodzaju, jak my to w skrócie mówimy i popularnie śmieci, są do Polski sprowadzane od bardzo dawna i są ciągle, również teraz, za rządów PiS-u sprowadzane do Polski. Wprawdzie rząd teraz ostatnio przedstawił takie dane, że my więcej tych różnych niebezpiecznych odpadów eksportujemy niż importujemy, ale te słupki się niewiele różnią, także ciągle sprowadzamy. I naprawdę to jest problem do rozwiązania, dlatego że no, Polska nie powinna być składowiskiem różnego rodzaju niebezpiecznych odpadów, takim śmietnikiem. Natomiast robią to wszystkie państwa, więc tak po prostu jest. Ale my powinniśmy, moim zdaniem...
Ale robią, jeżeli to robią, to w różnej skali też, pani poseł, bo jeżeli Niemcy są w tej chwili numer jeden, to są dane, jeżeli chodzi o Federalny Urząd Statystyczny, numer jeden, jeżeli chodzi o eksport odpadów spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To czy pani by na przykład może jakoś wezwała władze niemieckie też do tego, żeby rozwiązywały ten problem? Taki wzór praworządności, jak wzór Sewr?
Ja bym bardzo chętnie wezwała, tylko właśnie to powinien rząd zrobić i teraz, jak słyszymy, no dopiero po tylu latach będzie taki monit, będzie taka nota, bardzo dobrze. Myślę, że również można się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jest tutaj dużo możliwych kroków i myślę, że będzie państwo to podejmować, bo to jest obowiązek państwa. Ale jeżeli my mówimy o konkretnym przypadku, tym teraz w Zielonej Górze, to powiedzmy sobie jasno, że to składowisko śmieci należało do gminy wiejskiej i kiedy w 2015 roku gmina wiejska połączyła się z miastem, to żeby ta fuzja była skuteczna, prezydent Zielonej Góry zgodził się na przejmowanie wszystkiego od powiatu. Wtedy przejął most na Odrze w Cigacicach, przejął Muzeum Wojskowe w Brzonowie i również przejął to składowisko odpadów niebezpiecznych w Przylepie. I prezydent zobowiązał się, że będzie to utylizował. Ponieważ się z tego nie wywiązywał, to Naczelny Sąd Administracyjny aż musiał to rozstrzygać i w 2020 roku zapadł wyrok, który jednoznacznie wskazał, że to prezydent miasta Zielonej Góry jest właściwy w tej sprawie i ma obowiązek utylizować to składowisko. Ponieważ jednak prezydent Kubicki współpracuje z PiS-em i tak naprawdę rządzi Zieloną Górą razem z PiS-em, to teraz usiłuje się zrzucić winę na panią marszałek czy na inne władze samorządowe. Ale mamy tutaj wyraźny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. To miasto powinno zrobić. Ja rozumiem, że miasto mówi, że nie ma środków. No, to są rzeczywiście bardzo duże pieniądze, 20, może nawet 30 parę milionów złotych, zresztą z każdym rokiem coraz większe, no bo mamy inflację, ale równocześnie przecież prezydent Kubicki robił różne inwestycje, baseny za 100 milionów, no właśnie dlatego mieszkańcy mówią, podaj się do dymisji, bo zamiast dbać o nasze bezpieczeństwo, wydawałeś pieniądze na inne rzeczy. Ale prezydent też zwracał się z tego, co wiemy, do rządu o pomoc, ponieważ istotnie samorządy nie mają dość pieniędzy. No weźmy chociażby taką subwencję oświatową. Wiemy, że ona nie wystarcza na utrzymanie szkół i samorządów.
Pani poseł, to dłuższa wypowiedź, zarysowane, prawda? Stanowisko,
ale
to teraz...
Ja już kończę.
Puenta w takim razie.
O to, że w tym konkretnym przypadku obowiązek należał do prezydenta miasta. I on powinien znaleźć środki, żeby to zrobić. No teraz
to mamy już tutaj kilka organów władzy wskazanych, bo tak, pani poseł mówi o prezydencie miasta Zielonej Góry, z kolei, tak jak wspominałem, to starosta...
To
mówi Naczelny Sąd Administracyjny, ale wcześniej decyzję o tym składowisku wydał starosta zielonogórski. Wspominają niektórzy dyskutanci, marszałek województwa lubuskiego. No jest oczywiście władza centralna z minister klimatu i środowiska. To pytanie do pana ministra Karola Rabendy z Partii Republikanie. Może jest tak, że te przepisy są nieprecyzyjne, a może trzeba jednak w takim razie odciążyć samorządy i w ogóle może Europa regionów jako jeden z takich konceptów, no jednak nie funkcjonuje w przypadku takich spraw, jak tutaj mówi też pani poseł. Oświata, gospodarka odpadami, to jest może fikcja. Trzeba jednak wrócić do Europy ojczyzn, a w Polsce po prostu doprecyzować przepisy i zdjąć z samorządów, czy ze starostów, czy z prezydentów miast tak ciężkie obowiązki, których nie są w stanie wypełniać. Minister Rabenda.
Tak, sprawa jest skomplikowana głównie przez to przejęcie gminy wiejskiej do miasta, bo to poprawiając trochę panią profesor, która podała dużo danych, ale nie do końca szczegółowo, nie do końca, nie wszystkie, o tak, bo prawdą jest taką, że ta historia jest znana już nie od 2012 roku, kiedy starosta wydał pozwolenie, ale to ma też związek ze zmianą przepisów w 2016 roku, które właśnie uszczegółowiały, kto odpowiada za likwidację nielegalnych albo wysypisk, które zostały, są źle prowadzone, bo to też trzeba powiedzieć, że często na normalnym pozwoleniu na składowanie odpadów właśnie różnego rodzaju mafie sprowadzały rzeczy, które nie powinny się tam znajdować. Znaczy problem był taki, że przed 2016 rokiem inspekcja w zasadzie nie miała żadnych narzędzi do tego, żeby pilnować tych składowisk i to akurat jest prawdą, że Platforma Obywatelska rozluźniła te zasady. No, taki najprostszy przykład. Inspekcja musiała 7 dni wcześniej takiego przedsiębiorcę poinformować o kontroli. No to ktoś, kto sprowadza do Polski nielegalne odpady, no to wiadomo, co zrobi przez tydzień, tak? No czy tak to funkcjonowało, że kontrola była fikcyjna? Tak. I od 2016 roku parlament wprowadził rząd wprowadził, parlament uchwalił przepisy zaostrzające te inspekcje i tą kontrolę. I w wyniku właśnie tych działań to składowisko zostało zdiagnozowane jako składowisko do usunięcia, bo nie działa legalnie w dużym skrócie. I została wydana decyzja o tym, że powinno ono zostać zlikwidowane. I w świetle aktualnych przepisów odpowiedzialnym za zlikwidowanie tego jest samorząd wojewódzki, pani marszałek. I pani marszałek tego nie zrobiła, tylko zaskarżyła tą decyzję do sądu. No i trwał właśnie ten spór kompetencyjny w sądzie administracyjnym. No i dlatego to trwało tak długo. Ale tutaj nie ma żadnego narzędzia, które państwo by mogło wykorzystać, żeby to zlikwidować. No takie są przepisy i tutaj tą odpowiedzialność za brak działań, bo w zasadzie te samorządy mogły podjąć działania, znaczy albo wspólnie, albo próbować coś zrobić, no ale poszły do sądu i no i trwał chyba 3 lata spór kompetencyjny zamiast podjąć działania, bo zdiagnozowanie no, tego, że tam się coś dzieje...
Wyrok mówi, że prezydent...
No dobrze, ale to już jest nieistotne, czy to jest prezydent, czy pani marszałek. No samorządy to miały zrobić. Jeśli potrzebowały pomocy, to trzeba było szukać różnego rodzaju środków na zapobieżenie tego, a nie sądzić się 3 lata o to, kto ma to zrobić. No bo to jest problem, który pewnie przewyższa możliwości pojedynczej gminy, chociaż jeśli chodzi o miasta, to one mają dosyć duże budżety, to też nie jest tak, że takich zadań nie podejmują. Oczywiście mogą się starać o środki zewnętrzne, na przykład z NFOŚ-u czy z jakichś innych instytucji. Pozyskanie środków to przecież jakby codzienność samorządów. Znaczy, tylko problem był taki, że od w zasadzie 4 czy 5 lat samorządy się kłóciły, kto ma to zrobić, a nie podejmowały realnych działań. Także tutaj mamy sytuację skomplikowaną, ale to jeszcze raz podkreślę. Jeśli chodzi o dociśnięcie śruby właśnie tym wszystkim, no, trzeba to nazwać po imieniu, przestępcom śmieciowym, którzy działają na terenie Polski, bo to nie jest jedyny przypadek. My od 2015 roku diagnozujemy takie wysypiska, które funkcjonują na legalnych zezwoleniach wydawanych przez samorządy, a problem jest nie same te zezwolenia, tylko to, że ci przedsiębiorcy, bo to może obrażać niektórych przedsiębiorców, no, te osoby prowadzą je w sposób nielegalny i te inspekcje i te kontrole, one trwają. Mamy zdiagnozowane te wysypiska, które działają nielegalnie, no ale jakby proces ich nawrócenia na literę prawa jest długi.
Całkowicie zgadzam, tylko pani tutaj chodzi Sensz. O to, że to w 2012 roku, czy 2011, bo tu powiedziano wydane zezwolenie, to przecież to nie było na odpady szkodliwe i
no,
niebezpieczne,
no właśnie o tym mówię.
Tylko na składowisko, prawda? I teraz chodzi o to, że prokuratura od paru lat już się tym zajmuje. Już nakaz tej utylizacji jest od dawna.
No i tu mamy tą sprawę sądową, gdzie samorządy się kłócą o to, kto ma to zrobić. Ale to jeszcze raz powtórzę. Rozluźnienie tych przepisów było właśnie w latach 2011-2013
no,
i tych wysypisk powstało dużo.
No,
oni mają... No dobrze, pani... Ale
ostrzej.
Pani poseł, pani doskonale wie, że jeśli już dany przedsiębiorca, podmiot gospodarczy uzyskał wszystkie zgody i on działa w prawie, ale łamie to te przepisy, no to już jest proces jakby dochodzenia, śledztwa i tak dalej. Problem jest w tym, że te podmioty gospodarcze uzyskały bardzo dużo zezwoleń na terenie kraju i tego jest dużo, dużo, dużo wcześniej niż my rządziliśmy.
To, szanowni państwo, jeszcze pani poseł? Niepokojące dla obywateli.
Nie, ale od 2016 roku już jest zakaz sprowadzania tych odpadów, to po pierwsze.
A jeszcze,
to też chciałbym, bo to widziałem, że się pojawiło w dyskusji internetowej, że więcej odpadów, czy w zasadzie. No, bo to nie zawsze są odpady. Znaczy to, że w statystykach jest więcej materiałów, które jest przywożone, to tam też jest między innymi na przykład złom do recyklingu, do odzyskiwania metali rzadkich
ja
i tak dalej. Także to jest w
100%
legalne i nieszkodliwe, bo to jest pod kontrolą. Problem jest z nielegalnym działaniem.
Pani poseł Syneczny, jeszcze chciała zwrócić uwagę na jeden aspekt.
Mieszkańcy są zaniepokojeni, dlatego że na stronie prezydenta Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry, ukazał się komunikat, że jednak powinna być ewakuacja. On po jakimś czasie zniknął. Ale, znaczy nie, został jakby odwołany, ale na stronie jeszcze było go widać. I po prostu mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzą, czy mogą być bezpieczni, czy nie. No teraz...
Nie, no nie, pani poseł, to tutaj był jednoznaczny wyników. Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Ministerstwa.
Nie ma się tego obawiać.
Ale że jest to monitorowane, stan zanieczyszczeń jest monitorowany.
No tak, ale jeżeli parę lat temu już prokuratura stwierdziła tam bardzo dużo niebezpiecznych odpadów, bo to są fakty, groźnych dla życia i zdrowia, to jeżeli teraz one płoną, jeżeli jest ta chmura taka czarna, to czy rzeczywiście to jest bezpieczne? No mnie to przeraża.
No trzeba mieć zaufanie do, jednak do instytucji publicznych, takich, które są za to odpowiedzialne. Szanowni
no
państwo,
tak,
w takim razie...
Myśmy słyszeli, że Odra jednak no, nie była zatruta rtęcią. No rtęcią
no nie, była.
Nie była, ale przez zatruta była, prawda?
Nie, była i zasolona i była, była niskie poziomy, stany wody były i dlatego no się to tak, wszystko no, zrobiło, bo to, no ta właśnie, alga żyje jak jest...
Sprawa naturalna no, po prostu.
To jest może przykład tego, żeby jednak czasami samorządowcy nie zabierali głosu, bo są odpowiedzialne instytucje. Szanowni państwo, zmienimy temat, chociaż on jest też emocjonalny, ale zupełnie z jakby z takiego obszaru życia
strony społecznego,
zupełnie z innej sfery życia, ale też wywołał w ostatnich dniach bardzo żywe dyskusje i emocje. Także stał się elementem tej prekampanii wyborczej. Na antenie TVN24 ukazał się materiał, który sugerował, że policja nadużyła uprawnień podczas interwencji, która była spowodowana informacją o podejrzeniu podjęcia próby samobójczej przez panią Joannę. Wcześniej kobieta przyjęła środki poronne, trafiła do jednego z krakowskich szpitali. Wywiązała się bardzo duża dyskusja, była też konferencja komendanta głównego policji i pana Szymczyka, i Jarosława Szymczyka, i on przedstawił kompleks informacji, także właśnie zawiadomienia lekarza, na który właśnie informował policjantów o tym, że istnieje prawdopodobieństwo targnięcia się jego pacjentki na życie. Niejako też w odpowiedzi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, ogłosił, i tutaj cytat: wydajemy zalecenia dla wszystkich lekarzy w Warszawie, żeby wiedzieli, jak się w takiej sytuacji zachować. I teraz prośba oczywiście o ocenę całej tej sytuacji, ale pytanie do pana posła Borowczaka. Na jakiej podstawie prawnej prezydent Warszawy wydaje zalecenia lekarzom?
Nie wiem, nie znam tej podstawy prawnej. Nie słyszałem tego, żeby prezydent wydawał jakieś polecenia. Być może to było w kwestii takiej zalecenia. Być może jest przecież przy prezydencie jakaś rada konsultacyjna, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Nie znam tematu, pierwszy raz słyszę.
Czyli nie zna pan podstawy prawnej, czyli to jest pewnego rodzaju nadużycie.
Nie, być może, mówię, pan prezydent skonsultował to z lekarzem, że tak powiem, Warszawy, miasta stołecznego Warszawa, i na tej podstawie taki apel wystosował.
Ale to apel to jest co innego, a zalecenia to już jest poważniejsza kategoria.
Tak,
i wydaje się, że chyba jednak Ministerstwo Zdrowia prowadzi politykę zdrowotną w Polsce, a nie prezydent miasta Gdańska, Warszawy czy Krakowa.
No wie pan, już nie wracajmy, jak ministerstwo prowadzi politykę zdrowotną w kraju, bo byśmy utknęli w tym temacie. Więc nie wiem, na jakiej podstawie, ale podejrzewam, znając prezydenta Warszawy, podjął tę decyzję w pełni z konsultacją z lekarzem miasta stołecznego Warszawa.
Dzisiaj święto policji. Powie pan, że policjanci zachowali się absolutnie prawidłowo i może należą im się nawet przeprosiny?
Ja powiem panu tak. Ja pochodzę z tej opozycji przedsierpniowej i dzisiaj właściwie to już nie mamy policji, tylko wróciliśmy do milicji. I to jest na każdym kroku. W mieście. Jak policja się zachowuje
do obywateli.
Proszę pana, nie przeginam, bo nie tylko radiosłuchacze też wiedzą, jak dzisiaj zachowuje się tak zwana teraz dzisiaj milicja, czy
panie pośle, pan obraża ludzi.
Nie obrażam, tylko mówię,
ale w Polsce pracują, ale bo to nie można
nie
tak przejść do porządku dziennego.
Widzimy,
przecież pan obraża ludzi, którzy pełnią służbę, żeby...
Widzimy, co się działo pod Sejmem, widzieliśmy, jak pryskają gazem posłance prosto w oczy i policja wszystko umarza.
Pan chyba nie wie, nie jak ma funkcjonuje policja. Znaczy, no, macie jakąś obsesję na punkcie służb mundurowych. Obrażaliście żołnierzy, obrażaliście Straż Graniczną. Taką teraz obrażacie teorię. Policjantów. No przecież wy macie jakieś fobie na punkcie polskiego munduru.
Ja akurat nie mam fobii.
Nierównocześnie, nie. Szanowni Państwo, nierównocześnie.
Policji pracują setki
Karol
ludzi,
którzy
odpowiadają. Wszyscy są źli. Nie wszyscy.
No ale pan ich wyzywa publicznie. Przecież to jest coś okropnego.
Interwencjach. We Wrocławiu zabili człowieka paralizatorami.
Panie pośle, niech się panu pamięta. Znaczy, są oczywiście jeśli mamy do czynienia z różnego rodzaju służbami, które są niebezpieczne w działalności, no to jest jakby coś naturalnego dla
służby policyjnej. To potrafią.
Sytuacje takie się zdarzały, zdarzają, będą się zdarzać, że gdzieś coś się, nad
tylko
czym się nie da zapanować.
Ale to jest
inna kwestia.
Pan wyzywa
setki tysięcy ludzi, którzy pełnią służbę, żeby Polacy żyli bezpiecznie
poważne,
i pełnią tą służbę prawidłowo i bardzo
poważne?
Dobrze. Niech pan się przyjrzy, jak funkcjonują służby policyjne w innych krajach, w takich krajach praworządnych jak Francja, gdzie pałuje się ludzi na ulicach. To jest po pierwsze. I tam żadnych problemów z tym nie ma. W Polsce zdarzy się jedna sytuacja, druga sytuacja i opozycja mówi tu o jakiejś milicji. Ja apeluję
o
pamiętanie.
Panie ministrze, prośba, bo ja wyszedłem jednak od sprawy konkretnej, zresztą słusznie tutaj pani poseł zwraca uwagę. Czy w tej konkretnej sprawie policjanci zachowali się prawidłowo? To bardzo krótko pan poseł Borowczak, potem pan minister i pozostali.
Już odpowiadam. Wielokrotnie miałem rewizje osobiste za komunistów i właśnie tak to wyglądało. Naśmiewali się, obtaczali, ciągnęli po schodach do góry do jakiejś salki, rozbierali do naga, zaglądali gdzie tylko można było. I zachowywali się tak samo jak ci przy tej pani. A ta pani nie miała myśli samobójczych, sama zadzwoniła po pomoc, a co ją spotkało?
Nie, lekarz zadzwonił. Nie, no panie pośle, ale to już faktów nie przeinaczajmy.
Lekarz może dzwonić, ale ta pani nie miała żadnych objawów.
Może warto przypomnieć fakt.
Minister, to krótko minister Rabenda
ja
i pozostanie.
Nie, no, znaczy ja już jakby tych konfabulacji Platformy Obywatelskiej o tej sytuacji już nie będę prostował, bo to jest przecież
Ewa Łętowska, to są autorytety, które o tym mówią.
Tego,
nie
znaczy Platforma Obywatelska zmieniła się w jakiś generator kłamstw w polskiej polityce
to
i tego się nie da w żaden sposób nie da się tego w sposób racjonalny komentować, ale ja wrócę do sprawy policjantów, bo to jest skandal. No, poseł na Sejm przezywa setki tysięcy ludzi, którzy służą ojczyźnie, służą Polakom po to, żeby się czuli bezpiecznie i wykonują tą pracę.
Tych, co babcie kasie targają, ci, co łamią ręce,
ale o czym pan mówi w ogóle?
Po oczach.
Jakieś sytuacje...
To chyba babcia Kasia atakowała funkcjonariuszy.
No tak, babcia pobiła funkcjonariuszy. Pamiętam, Alina Pienkowska miała też takie zarzuty od Marla Bruńca.
Panie pośle,
że pobiły policjantów.
No sąd to nawet uznał i wymierzył karę, tylko chociaż symboliczną.
Dobrze. Znaczy nie, jakby jedno zdanie, no bo to jednak trzeba powiedzieć. Znaczy polscy policjanci działają bardzo dobrze. Działają bardzo dobrze od lat, są jedną z
jakie
bardziej...
Jakie mają zaufanie?
Ale panie pośle, jakby pan mógł być... Bardzo dobre mają policjanci mają bardzo dobre bardzo zaufanie. Dużo wyższe niż pan, nie? Jeśli chodzi o polską policję, to jest służba, która jest wykonywana prawidłowo i to jest jedna z lepiej prowadzonych jakby służb, jedną z najlepiej ocenianych służb w Europie. I jeśli chodzi o stosowanie przemocy przez policjantów, to w Polsce ten wskaźnik jest bardzo niższy, dużo, dużo, dużo niższy niż w tych super praworządnych Niemczech czy we Francji. Także ja tutaj jedno chciałbym powiedzieć. Znaczy nie ma miejsca w polskiej debacie publicznej na obrażaniu polskich funkcjonariuszy polskiego munduru.
Pani poseł Senyszyn, konkretnie o sprawie pani Joanny. Czy policjanci zachowali się prawidłowo i co by się stało, gdyby jednak ta kobieta skutecznie targnęła się na swoje życie? Jakie byłyby procedury wtedy i ataki na policję?
Więc przede wszystkim rzeczywiście lekarka, psychiatra, która zawiadomiła nas, zadzwoniła na 112 i policja istotnie słusznie przyjechała, dlatego że w takich przypadkach przyjeżdża. Natomiast kiedy się okazało, że to chodzi o aborcję, to po prostu policjanci zupełnie stracili głowę i policjantki. I co się stało? Naraz zawieziono panią Joannę do szpitala, gdzie ona powiedziała, że nie zamierza popełniać samobójstwa, że oczywiście miała jakiś taki stan, powiedzmy, depresyjny, chciała się poradzić swojej lekarki, dlatego do niej zadzwoniła. Nie chce popełniać samobójstwa, a tu nagle policjanci otoczyli ją kordonem, na siłę ją przewieziono na oddział ginekologiczny do innego szpitala. Policjanci ją chcieli wieźć radiowozem, ona się już ich bała, bo była przez nich zastraszona. Zrewidowano bez jej wiedzy jej torbę. Zabrano jej laptop.
No jeżeli policjanci mają ratować życie człowieka, który grozi samobójstwem, to muszą sprawdzić, czy nie ma jakichś środków, które mogły temu posłużyć.
Ale ona już była w rękach lekarzy, którzy sobie wcale nie życzyli interwencji policyjnej. Później policjantki w tym gabinecie ginekologicznym otoczyły ją, no można powiedzieć, kordonem, kazały jej się do naga rozebrać, robić przysiady.
Do naga nie, to już było też przez samą panią Joannę prostowane.
Nie, ona odmówiła zdjęcia majtek, ale no, musiała się rozebrać, bo się była zastraszona. I teraz, czy rzeczywiście postępowanie w stosunku do osób, które chcą popełnić samobójstwo, to się wiezie je na oddział ginekologiczny i każe im robić przysiady i kasłać, no to jest jakiś absurd. Tylko, że po prostu ci policjanci na hasło aborcja po prostu dostali jakiegoś szału.
Policjanci raczej nie na hasło aborcja, tylko raczej na hasło próba targnięcia się na własne życie. Wtedy nawet być może konieczna jest rewizja po to, żeby sprawdzić, czy ktoś nie ma na przykład żyletki po to, żeby targnąć się na własne życie. No tego typu sytuacje niestety zdarzają się.
Ale nie zabrano jej żyletki, tylko zabrano laptopa i telefon. I zresztą jest już wyrok sądu, który mówi wyraźnie, bo przecież musimy powiedzieć, że reportaż był w parę miesięcy po wydarzeniu. Od tego czasu był wyrok sądu, który nakazał zwrot laptopa, który nakazał zwrot telefonu.
Nie,
który
nieprawda.
Wyrok sądu mówi...
Zwrot telefonu, ale nie ma... Zwrot telefonu, tylko telefonu dotyczył tego wyrok sądowy, natomiast sąd nie stwierdzał, że działanie policji było niewłaściwe. Tego wyrok sądu nie dotyczył. Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że
była zastosowana w stosunku do pani Joanny skandaliczna przemoc państwa, dlatego że powiedziała, że dokonała aborcji.
Nieprawda.
Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Pani Joanna zadzwoniła do swojego lekarza i to myślę, że nam wszystkim umyka tutaj, bo rozmawiamy o tym przebiegu wydarzeń, o tym, co kto robił, co kto mówił. Natomiast kluczowa jest inna kwestia, szanowni państwo, bo tutaj mieliśmy obraz takiej po prostu socjotechniki duetu TVN24 i Donalda Tuska. No, wygląda to na celową manipulację i mistyfikację TVN-u i opozycji, bo spójrzmy na fakty. Policja została wezwana do pani Joanny po telefonie pani doktor w związku z myślami samobójczymi pani Joanny. Lekarka zachowała się odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami. Lekarz ma obowiązek wezwać policję do próby samobójczej. Policja jechała do próby samobójczej, a lekarka musiała podać służbom niezbędne motywy tej interwencji. Celem działań lekarki i policji było nie dopuścić do samobójstwa i brawo dla polskiej policji i brawo dla pani doktor, bo uratowali człowieka. Nie wiem, ja słuchałem 20 minut państwa, nie przerywałem nikomu, cierpliwie różnych wątków, na które też chciałem reagować. Nie przerywałem, teraz nie mogę się wypowiedzieć, więc bardzo proszę o czas dla mnie również. Więc brawo, jeszcze raz to podkreślę, brawo dla polskiej policji i dla pani doktor, która zadzwoniła na 112, bo uratowali życie człowieka i to jest po prostu najważniejsze. I to jest koniec kluczowych, jest zaszczuta w tym momencie. I tak jest pod ogromną presją środowiska i mediów. Pod ogromną presją środowiska i mediów i nie dziwię się, że zwykli szarzy ludzie tej presji nie wytrzymują. Natomiast to jest koniec kluczowych faktów w tej sprawie. I jak wyglądała socjotechnika TVN-u i Tuska? Otóż polega ona na tym, że wymawiają widzom i wyborcom, że policja została wezwana do aborcji, a nie do zamiaru samobójstwa. I na tym kłamstwie opiera się cała dalsza historia. Po prostu jest to przekaz do własnego elektoratu, który generalnie dzisiaj żyjemy w czasach czytania nagłówków, takiego syntetycznego podawania informacji i takich fake... To ma być to fake news. Ja nie rozumiem, czemu pani mi przerywa, bo jakby mówię rzeczy, które pani się nie podobają, rozumiem, że burzy to jakiś przekaz i ta narracja się sypie. Narracja się sypie. siebie po prostu.
Rzeczy,
policja ujawniła, jak wyglądała rozmowa i to jest kluczowe, gdzie pani doktor, to jest kluczowe dla tej całej sprawy i pokazuje po prostu fakty, jak wyglądała kwestia wezwania pomocy przez panią doktor do numeru 112. To jest kluczowe. I teraz nie wiem, czy kwestia samego wezwania pana Tuska do tego, żeby zwołać w związku z tym marsz, to jest absolutnie instrumentalne wykorzystanie tej kobiety. Pierwsza rzecz, która o tym świadczy, to fakt, że ten marsz jest zwoływany na 1 października, czyli jesteśmy bardzo daleko od tych wydarzeń, czyli od emisji tego reportażu. W ogóle sama kwestia, że ten reportaż był wyemitowany 3 miesiące po tych wydarzeniach, to też pokazuje, może pokazywać, że było to robione na polityczne zamówienie i po to, żeby wykorzystać ten fakt po prostu do tego. Natomiast bulwersuje, jeszcze raz powiem, to, że Tusk wykorzystał perfidnie instrumentalnie taką osobę z problemami i zaburzeniami jako narzędzie w walce politycznej. I ja się muszę zgodzić z panią Anną Marią Żukowską z Lewicy, która powiedziała, cytuję, chodzi o wykorzystanie sytuacji pani Joanny, nie o wsparcie, nie o zaprezentowanie rozwiązań czy projektów ustaw wspierających kobiety. Koniec cytatu. Więc szczerze mówiąc, kończąc, to budzi zdziwienie, że sztab Tuska zdecydował się wziąć na sztandary akurat tę panią, bo w internecie są jej obsceniczne i wulgarne zdjęcia, wspiera, identyfikuje się z ruchem LGBT, ze środowiskami proaborcyjnymi. Prawdopodobnie Tusk, to jest moja teza, chce ugrać politycznie poparcie tych środowisk, tych środowisk lewicowych. Być może to jest jego też motyw polityczny. Po prostu motyw polityczny.
To pan poseł Jerzy Borowczak, rozumiem, odniesie się do tych zarzutów, bo zarzuty poważne.
No, jak zawsze
politycznego PiS, tej
to
sprawy.
Jest cały czas pisowska teoria, wszystkiemu winien Tusk, Niemcy, Rosja. Oni za nic nie odpowiadają w tym kraju. Za nic. Ginie kolejna kobieta.
Czy za co odpowiadamy? Za konferencję Tuska?
Kiedy? Ginie. Kiedy?
Za marsz Tuska? Która kobieta ginie?
No, ile kobiet przez Prawo
ile?
Sprawiedliwość?
Ile? Ile?
Umarło w szpitalu, ile? Bo nie dostały pomocy.
No to pytam, ile kobiet...
Ilu ludzi
ile?
Na policji ale panie
pośle, zawsze,
zmarło?
Panie pośle,
a pan opowiada głupotę,
teraz wracam
ale
się do pana posła.
Czy nie, no.
Tak, ale tylko panie pośle, zaraz pan będzie kontynuował, tylko ja chciałem się zwrócić teraz do pana, bo jeżeli pan, rozumiem, nawiązuje do takich przypadków tragicznych, jak sytuacja kobiety
błędów lekarskich.
W Nowym Targu, właśnie błędów lekarskich, to ja panu zacytuję, pani Aleksandra Gajek, kobieta, specjalistka z Centrum Życia i Rodziny, mówi tak, błędy lekarskie zdarzają się,
tak,
zdarzały i
mówi,
będą się
ludzie
zdarzać.
Umierają,
i teraz,
bo jeżeli pan, umierają, no.
I teraz tak, czy pan nie uważa, że jeżeli lekarz, bo to są słowa pani Gajek, lekarz prawdopodobnie w tych przypadkach niestety przegapił moment, kiedy od porodu powinien przejść do ratowania życia kobiety. Może jest tak, że niestety lekarz, który w sytuacji stresowej nie potrafi podjąć właściwych decyzji, powinien być wyeliminowany z zawodu, ale to nie jest wina prawa,
lekarze,
które obowiązuje w Polsce, tylko wina lekarzy, którzy być może nie mają odpowiednich kwalifikacji. A przypadki śmierci kobiet przy porodach były, są i niestety będą, bo to jest bardzo szczególny moment w życiu też kobiety, o czym mówią specjaliści, tak jak pani Aleksandra Gajek. I teraz pan poseł Borowczak.
Ale też specjaliści mówią, że od czasu, kiedy Trybunał Konstytucyjny, tak zwany Julii Przyłębskiej, zadecydował w sprawie aborcji, od tego czasu lekarze nabrali, że tak powiem, strachu i... nie ratują życia,
statystyki
tylko czekają.
Statystyki tego nie potwierdzają.
Jest to z obowiązkiem ratowania życia kobiety. Nie
jest
ma to
kłamstwo.
Żadnego związku.
Ale ta zmiana nie dotyczyła tych kwestii.
Oczywiście, że nie. A nie mówił wasz prezes,
ale
niech się
to
urodzi,
inna...
umrze, będzie ochrzczone i pochowane. Słowa waszego prezesa.
Pan poseł wprowadza jakąś...
Do tych ludzi lekarzy to dotarło.
Panie,
przecież.
Pan nie zna
faktów. Nie słyszeliście swojego prezesa?
Pośle, przecież to już mówi... takie absurdy, że to jest jakiś
Karol Rabenda, to po kolei. Karol Rabenda.
Po pierwsze, jeśli chodzi o zmianę...
Karol Rabenda, potem pozostaje.
Jeśli chodzi o zmianę, to... Jeśli, ale no, czy pani poseł, bo pani teraz będzie mówiła w tym samym czasie, co ja, to trochę
Karol Rabenda teraz.
Jeśli chodzi o zmianę tych przepisów, to ona nie miała w ogóle wpływu na tą kwestię, o której rozmawiamy, bo... tak samo jak wcześniej życie kobiety, jeśli jest zagrożone, no to jest stawiane na pierwszym miejscu w sposób naturalny. Przecież to od od zawsze tak było, tutaj się kompletnie nic nie zmieniło. Te statystyki, o których mówi pan poseł, no to one w zasadzie się na takim samym poziomie, a nawet trochę niższym niż za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. To nie chodzi o odpowiedzialność rządu, tylko że no, jakby tych przypadków tragicznych, strasznych jest w zasadzie tyle samo, bo one są właśnie w trudnych sytuacjach. No te decyzje muszą być podejmowane przez lekarzy.
Jest mniej niż 10 rocznie, to dopowiedzmy.
Tak, tak. To są takie no, tragiczne sytuacje, no ale one się zdarzają. No to jest medycyna, to tutaj też nie ma jakiejś dużej winy lekarzy. No jeśli zdarzają się błędy, no to też nie ma co ich oskarżać, no chyba, że jest jakieś przekroczenie jakichś uprawnień.
Błędy,
i to jest po pierwsze. Po drugie, wykorzystywanie tych tragedii do celów politycznych to jest naprawdę coś obrzydliwego, bo za każdą taką sytuacją to są prawdziwi ludzie. My możemy sobie mówić o jakichś statystykach, wyciągać, ale za każdym takim przypadkiem są tragedie ludzkie i wciąganie tego na sztandary polityczne to jest coś, co się nie powinno, z czym się nie powinno no mieć do czynienia. A jeśli teraz chodzi o tą konkretną... Jeszcze jedno zdanie odnośnie tej konkretnej sytuacji. Ja mam wrażenie, że jakby teraz no, trochę się ta narracja załamała, więc Platforma się z tego wycofuje, ale jakby żerowanie na tej sytuacji, ono ma jeszcze jeden aspekt. Wszystkie osoby, które mają trudności emocjonalne, właśnie jakieś depresyjne, dzisiaj są pod dużą presją tego, co się wydarzyło, bo wciąganie tego na pierwsze strony gazet, na żółte czy tam niebieskie paski, to powoduje to, że ci ludzie dzisiaj mają dużo większe problemy i będą się bali dzwonić do swoich lekarzy specjalistów, bo będą się bali, że taki jeden czy drugi Tusk wyskoczy i będzie chciał z tego robić awanturę.
Panie ministrze, taka jest prawda,
że wyciągacie ludzi, którzy mają problemy zdrowotne do polityki i pogarszacie ich sytuację.
Barbara Biedźmin, była minister sprawiedliwości,
powiedziała, że ujawnianie danych wrażliwych, osobistych o stanie zdrowia też kobiety, zresztą przy jej dużym udziale, stały się tematem publicznym, choć nigdy nie powinny nim być. Po minucie zostało Joanna Senyszyn i potem Tomasz Rakowski. Joanna Senyszyn.
Tak, no niestety państwo polskie jest przemocowe w stosunku do kobiet i dlatego Polki nie chcą zachodzić w ciążę, nie rodzą dzieci, bo po prostu boją się, że ciąża, jeżeli nawet będzie zagrażać ich zdrowiu i życiu, to chociaż oficjalnie przepisy mówią, że wtedy taką ciążę można usunąć, to jednak część lekarzy nie chce usuwać, bo się boi o własną karierę.
Czyli ci lekarze, jeżeli się boją, to powinni być może nie wykonywać tego zawodu, no bo jeżeli nie potrafią ratować życia kobiety w takiej sytuacji, to powinni odejść z zawodu.
Lekarze, którzy są przeciwni wykonywaniu aborcji, nie powinni być ginekologami, dlatego, że
pani poseł będzie odbierać uprawnienia zawodowe lekarzom teraz, tak?
Które oczywiście są zgodne
za przekonania. Jeśli ktoś jest konserwatywnym, nie może być konserwatystą, wykonane. Nie może być lekarzem według pani poseł Senyszyn.
Nie może być, bo... Aborcji, to znaczy,
ale aborcja w Polsce jest zakazana, jest dozwolona w kilku opisanych szczegółowo przypadkach.
Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość, puentuje, ostatnia minuta.
Szanowni Państwo, za mało jest czasu teraz, żeby rozmawiać o aborcji jako takiej, ale w samej aborcji wydaje mi się, że chodzi o bardzo podstawową kwestię, mianowicie właśnie o strach przed cierpieniem kobiet, po prostu. Strach przed cierpieniem jako takim, z różnego rodzaju powodów cierpieniem i my jako państwo, po prostu, jako wszyscy, jako społeczeństwo, nie powinniśmy namawiać kobiet do tego, że rozwiązanie w różnego rodzaju sytuacjach jest śmierć dziecka, tylko powinniśmy stwarzać warunki do tego, żeby tej kobiecie jak najbardziej pomóc. I to się dzieje właśnie.
I to robimy. Ronald Reagan też mówił, że zauważa, że wszyscy zwolennicy aborcji zdążyli się już urodzić. Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Joanna Senyszyn, Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikanie. Ożywiona dyskusja, za którą dziękuję, Krzysztof Świątek.
Śniadanie polityków.